Zapraszam na katechezę, cykl kateches, który nazwaliśmy w oczekiwaniu na beatyfikację księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. I przy okazji już od razu witamy serdecznie w studiu Radia Maryja księdza biskupa Józefa Szamockiego, biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej.
Szczęść Boże ojcu i wszystkim słuchaczom zgromadzonym przy odbiornikach.
I ksiądz biskup oczywiście, jego obecność oznacza, że on nas przez te katechezy będzie prowadził. Dziękujemy też za przyjęcie zaproszenia. Drodzy, te katechezy do piątku, tak możemy powiedzieć, od dzisiaj o 8:30 i popołudniami do środy, od poniedziałek, wtorek, środa o 17:10. Ten cykl katechez, który nas w pewnym stopniu będzie przygotowywał do tego wielkiego wydarzenia, jakim jest beatyfikacja księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. A zatem rozpoczynając, prośmy na początku Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski.
Duchu Święty, przyjdź z radością i napełnij nas miłością. Daj nam moc i swoje tchnienie, uczyń nasze przemienienie. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym.
Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy.
Mamy króla i królową i przed sobą przyszłość nową. Prawda, pokój to wyzwanie, gdy wytrwamy, tak się stanie. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym.
Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga,
a więc, moi drodzy, tak jak ojciec Grzegorz już wspomniał, tymi katechezami chcemy przyłączyć się, myślę, że już do rozpoczętego takiego procesu w naszej ojczyźnie, w wielu miejscach przygotowania naszego serca na beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiemy, mówimy o nim prymasa tysiąclecia. Te katechezy mają nam przybliżyć tę prawdę, że ksiądz prymas Tysiąclecia rzeczywiście jest taką osobowością, która została nam posłana, aby wybawić naszą ojczyznę w pewnym momencie historii z dużych trudności. Był takim człowiekiem, który swoją świętością, można by tak powiedzieć, obronił naród, wyprowadził z trudnych chwil, z trudnych sytuacji, zagrożenia, zwłaszcza czasów i wojny światowej, drugiej, ale także i czasów powojennych. Wiemy o tym doskonale. Ja bym chciał, abyśmy przeżywając te spotkania, które są przed nami, może odwołali się też do takiego pragnienia, aby przywołać postać prymasa Tysiąclecia, zwłaszcza starsi, nie tylko dlatego, że go kochamy, bo na pewno wiele mu zawdzięczamy, mamy przeogromną sympatię do tego człowieka, ale to, co powiedziała kiedyś w latach 50., dokładnie w 58 roku, w nocy z 27 na 28 sierpnia na Jasnej Górze, pani Okońska, która była bliską współpracownicą księdza prymasa. Wiemy, ona bardzo wiele dała z siebie, swojego serca i te panie, które razem z nią współpracowały z księdzem prymasem, aby rzeczywiście wspierać nieraz często samotnego prymasa w tej walce o pokój, o dobro, o jedność narodu. Ona po prostu powiedziała w ten czas na Jasnej Górze, że skoro mamy się stać pomocnicami księdza prymasa, a zwłaszcza tam chodziło o pomocnicę Maryi w tym dziele zbawienia naszej ojczyzny, wybawiania ojczyzny, to mówiła wprost, nie dlatego, że go kochamy, ale że widzimy w nim oblicze Chrystusa. No właśnie, chyba ten cykl rekolekcji, tych kateches, też będzie nas skłaniał ku tego. Zaprośmy naprawdę prymasa, jak mamy nawet zdjęcia jakieś w swoim domu, mieszkaniu, czy jakieś książki, wspomnienia, żeby równolegle gdzieś się jeszcze rozczytywać i też modlić. Zaprośmy go właśnie w takim celu, aby dostrzec, że on zostaje wyniesiony na ołtarze, będzie beatyfikowany dlatego, że w nim objawiło się oblicze Chrystusa w jego życiu jako człowieka, jako chrześcijanina, kapłana, a potem wielkiego męża stanu. Moi drodzy, nasze rozważania rekolekcyjne rozpoczniemy od przypomnienia słów, które napisał święty Jan Paweł II z okazji pogrzebu. Pamiętamy, że w ten czas był to bardzo trudny czas dla ojczyzny. Po zamachu 13 maja w Rzymie papież był wciąż w stanie bardzo ciężkim. I kiedy dotarła do niego wiadomość o śmierci prymasa nad ranem 28 maja 1981 roku, w uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego, wiadomo było, że papież nie będzie mógł przybyć na pogrzeb. W niedzielę 31 maja na Placu Zwycięstwa, w królewskim obrzędom pogrzebowym, pamiętamy, przewodniczył w imieniu Jana Pawła kardynał Casaroli, a kardynał Macharski odczytał krótkie papieskie przemówienie. Przywołajmy, jak się wydaje, dwie kluczowe myśli. One będą stanowić punkt wyjścia w każdym naszym rozważaniu. I będą nam się też w tym kluczu układała ta postać czy obraz prymasa, w którym dostrzeżemy oblicze Chrystusa, jak takie puzzle. Po 20 spotkaniach, bo w tylu spotkaniach można będzie mówić o prymasie, jeżeli pozwoli nam czas i Pan Bóg da nam tę możliwość spędzenia wspólnego czasu. Moi drodzy, pierwsza myśl była przypomnieniem słów, które wypowiedział papież podczas pierwszej pielgrzymki w czerwcu 1979 roku do naszej ojczyzny. Papież tak mówił wtedy o prymasie. Ksiądz prymas stał się szczególnym zwornikiem. Zwornik jest tym, co tworzy sklepienie i odzwierciedla siłę fundamentu budowli. Ksiądz prymas odzwierciedla siłę fundamentu tego kościoła, którym jest Jezus Chrystus. Na tym polega jego własna siła. Ksiądz prymas uczy od 30 kilku lat, że tę siłę zawdzięcza Maryi, Matce Chrystusa. Tego uczy życie i posługiwania prymasa Polski. Jest on zwornikiem kościoła warszawskiego i jest zwornikiem całego kościoła w Polsce. Na tym polega opatrznościowa misja od 30 z górą lat. A w drugiej części tego przemówienia papież prosił nas, rodaków, o 30-dniową żałobę i modlitwę za ojczyznę i Kościół w Polsce, za papieża i cały Kościół. I moi drodzy, to jest ta właśnie druga myśl, którą chcemy się inspirować, by podjąć refleksję w formie medytacji nad życiem prymasa. Ja cytuję dokładnie. Papież w poliklinice Gemelliego napisał takie słowa, które potem kardynał Macharski czytał na jego pogrzebie. Szczególnym przedmiotem takiej medytacji uczyńcie postać niezapomnianego prymasa świętej pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego osobę, jego naukę, jego rolę, a jakże w trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie przedmiotem medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym on, kardynał Stefan, prymas Polski, dobry pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno. Niech dzieło to podejmą z największą odpowiedzialnością pasterze Kościoła. Niech podejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny zakonne, wierni każdego wieku i każdego zawodu. Niech podejmą je młodzi. Niech podejmie je cały Kościół i cały naród. Każdy na swój sposób, tak jak Bóg i własne sumienie mu wskazuje. Podejmijcie i prowadźcie je ku przyszłości. Ból wasz niech przemienia się w nadzieję. Moi drodzy, Pan Bóg daje nam dzisiaj znak z nieba, że rzeczywiście ten ból, o którym pisał Jan Paweł II, dzisiaj święty, w ten czas także, można by tak powiedzieć, zanurzony w własnym bólu, z własnego cierpienia, ale otwarty na naszą ojczyznę, na rzeczywistość w Polsce. Pan Bóg nam daje znak z nieba, że ten ból jest przemieniony w nadzieję. Z tamtych trudnych dni i lat po prostu przynosi owoc, kolejny owoc. Jest nim dar beatyfikacji, do której teraz już tylko odliczamy dni, miesiące. Medytując więc nad życiem i posługiwaniem prymasa, wpisanym w wielkie i trudne dziedzictwo narodowej historii, związanej z dziejami Kościoła, chcemy, na ile Bóg pozwoli, odkryć, na czym polegała owa rola prymasa jako zwornika Kościoła. Na fundamencie zakorzenienia w Chrystusie i całkowitym zawierzeniu Bogu przez Maryję. Mobilizują wciąż także i aktualne słowa z testamentu prymasa. Pozwólcie, że znowuż też je przeczytam, przypomnę. Taki fragmencik maleńki. Prymas tak w tym testamencie powiedział, on został spisany, to są jego ostatnie słowa. Uważam, że pomimo przemian ustrojowo-politycznych dzieło to nie zostało jeszcze dokonane. Ufam jednak, że zdrowy duch osobowości ludzkiej zwycięży w tej walce o godność i wolność człowieka. Moi drodzy, wstrząsy, jakimi dzisiaj nękana jest nasza ojczyzna i Kościół, tak domagają się dokończenia dzieła odzyskanej wolności. I nie pozostawiają wątpliwości, jak głęboko wpisana jest w nie droga ukazana przez tych dwóch świętych Polaków, wielkich pasterzy Kościoła. Otwarci na Ducha Świętego, Jan Paweł II i prymas tysiąclecia, to takie osoby, przez których Duch Święty objawiał swoją moc, i prośmy, by i w nas, dziedzicach i najbliższych współpracownikach, ale także i osobach, które pewnie pamiętają prymasa, dokonało się ponownie to owo objawienie mocy Ducha Świętego. Czujemy to ogromnie mocno, że te lata po śmierci prymasa, po odzyskanej wolności, po tym, jak prowadził nas Jan Paweł II, Kościół na świecie i Kościół w ojczyźnie, jak te lata troszeczkę zostały rzeczywiście przez nas w tym złym zrozumieniu wolności, po prostu zmarnowane. Pragniemy charyzmatem życia zapisanym przez prymasa tysiąclecia na nowo odnowić to swoje wielkie pragnienie, aby w tych trudnych chwilach świata i ojczyzny, żeby ten zdrowy duch osobowości ludzkiej, o której mówił prymas, zwyciężył w każdym z nas i był znakiem po prostu świętości prymasa, bo taki jest cel beatyfikacji. My mamy się inspirować tym, co Pan Bóg chciał objawić w osobie, w postaci, w dziełach, w czynach tego wielkiego człowieka. Moi drodzy, zaczynamy więc po tym wstępie, tego, w tym naszym, można powiedzieć, punkcie startowym, przywołaniu tych głównych myśli, nasze rozważania. Umiłowane Dzieci Boże, pamiętamy, tymi słowami w oficjalnych przemówieniach prymas tysiąclecia zwracał się zawsze do ludzi, gdy przychodzili go słuchać. Dzisiaj też wyobraźmy to sobie, jak mamy gdzieś tam obrazek jakikolwiek przedstawiający prymasa tysiąclecia, że on na nas patrzy i do nas mówi: jesteś ukochanym dzieckiem Pana Boga. Prymas jako ojciec narodu po prostu na samym początku ustawiał tą nadprzyrodzoną perspektywę wiary, w której chciał być zrozumiany. Bóg jest naszym kochającym ojcem, a my jego umiłowanymi dziećmi. Ta podstawowa Boża prawda została nam objawiona i w niej prymas wzrastał w klimacie szczęśliwego dzieciństwa w rodzinnym domu. Przypomnijmy, przyszedł na świat 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli w rodzinie organisty. Tego samego dnia, zaledwie kilka godzin po przyjściu na świat, został ochrzczony, a więc stał się umiłowanym dzieckiem Bożym. Ojciec traktował swój zawód nie jako posadę, lecz jako powołanie na Bożą służbę. Mama Julianna, wiemy to z zapisków księdza prymasa, czciła Maryję w obrazie Ostrej Bramy. Ojciec natomiast w ikonie jasnogórskiej królowej Polski. A więc odkrywał prymas, że jest nie tylko ukochanym synem mamy i taty, jak i 3 jego siostry też to odkrywały, ale nade wszystko odkrywał prymas, że jest umiłowanym dzieckiem Pana Boga. W Andrzejewie, kolejnym miejscu pracy ojca, gdy kończy 9 lat, umiera mu ukochana mama Julianna po urodzeniu Zosi, która żyła tylko kilka dni. Ojciec obarczony 5 dzieci żeni się, wiemy, wkrótce z Eugenią, przyjaciółką mamy. I chociaż swej dobroci i poświęceniu stała się najlepszą opiekunką rodziny, to tęsknota za mamą była w prymasie tak wielka, tak mocna, że po prymicjach na Jasnej Górze wyzna: pojechałem z prymicją na Jasną Górę, aby mieć matkę, która będzie zawsze, która nie umiera. Po latach też wyzna, że nigdy nie miał wątpliwości w wierze i że zawsze chciał być kapłanem. Miał też sny jak święty Józef. W wieku około 6 lat obudził się z płaczem, a mama nie mogła go otulić. Śniło mu się, że się ożenił i ma rodzinę, a chciał być księdzem. W szkołach, w których się uczył, pielęgnował wyniesioną z domu miłość do ojczyzny i polskiego języka. Marzył o wolności. Mówiono o nim, że był dzieckiem wrażliwym, skupionym, sumiennym w wypełnianiu obowiązków, ale także skłonnym do figlów. Podobno codziennie chciał nabić sobie guza, by tylko siedzieć na kolanach ukochanej mamy. Kiedy wbrew jej woli poszedł pewnego razu z młodszą siostrą nad strumień z dala od domu i usłyszał głos wołającej mamy, która ich szukała, zaczął biec w kierunku matki i wołał: mamusiu, przebacz, już nie będę, i znalazł się w jej ramionach. Innym razem rozpruł wszystkie lalki sióstr, by zobaczyć, co jest w środku, a potem je spalił. Gdy tata zobaczył zapłakane siostry, odnalazł winowajcę ukrytego za fortepianem, by go ukarać. I ku ogromnemu zdziwieniu siostry zrobiły parawan ze spódniczek, zasłoniły sobą, wolały stracić lalki, niż widzieć brata ukaranym. Moi drodzy, wiemy, że od fundamentem, na którym od chwili chrztu rozwija się świętość człowieka, jest Chrystus. Wiara w Niego, że On jest jedynym Zbawicielem. Chodzi o ufność, o zdolność przyjęcia prawdy, że Bóg nas kocha, akceptuje takimi, jakimi jesteśmy. Od tego odkrycia rozpoczął, jak wiemy, realizację swojego powołania Mojżesz. Ścigany i poszukiwany za zabójstwo, uwierzył Bogu, że On jest zawsze z Nim, bo tam, gdzie żyjemy, gdzie ojczyzna, gdzie dom, miejsce, w których się poruszamy, tam jest ziemia święta i dzieła Boga. Dzieło Boga, bo On jest zawsze obecny. Czytamy w Księdze Wyjścia, odpowiedział mu Bóg: Nie podchodź tu blisko, zdejmij sandały ze swoich stóp, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Moi drodzy, chodzi o świadomość, że Bóg to wszystko uczynił dla mnie. O mnie pamięta, ma mnie wciąż przed oczyma. Tak jak pisze prorok Izajasz, otóż na swych rękach wyrzeźbiłem twoje mury i przez cały czas jesteś przed moimi oczyma. Ten obraz, to przeświadczenie wynosimy z domu rodzinnego, a później w kontaktach z ludźmi. Moi drodzy, myślę, że każdy z nas zauważa, że to było także pierwotne doświadczenie księdza prymasa wyniesione z jego domu rodzinnego. Najgłębszą potrzebą ludzkiego serca jest akceptacja, uznanie, wdzięczność, że na tym świecie zwyczajnie się po prostu jest. Każdy pragnie być kochany, a nie pożądany jak rzecz, zwłaszcza niewykorzystanym w tej romantycznej przygodzie, bo spodobałem się komuś, prawda, i mnie wykorzystał, na przykład seksualnie. Tu chodzi o miłość, która potrafi i chce mnie przyjąć takim, jakim jestem. Gdy człowiek nie doświadcza akceptacji, coś się w nim załamuje. Mówimy, że chodzi jak przetrącony, ze złamanym sercem. Akceptacja oznacza przekaz ze strony drugiego człowieka, że przyjmuje mnie, jakim jestem. Po prostu cieszy się moją osobą. Ta postawa wyzwala wszystko, co jest we mnie i pomaga objawiać to naprawdę, kim jestem. Ale tylko gdy jestem kochany, mogę być sobą, nie muszę się niczego obawiać, ukrywać, grać i w ten sposób miłość czyni mnie osobą jedyną i niepowtarzalną. Moi drodzy, gdy akceptujemy kogoś ze względu na to, co czyni, to ten ktoś nie jest jedynym, bo zawsze się znajdzie ktoś drugi, kto wykona tę samą pracę lepiej. Dopiero gdy miłością ogarniamy kogoś za to, że jest, ten ktoś staje się kimś jedynym, niepowtarzalnym. Jest to jedyna droga spełniania marzeń, by być szczęśliwym. Popatrzcie, ileż razy mówiono nam, jak ważne jest, byśmy kochali Boga, i to jest prawda. Jednak o wiele ważniejsze jest uwierzyć, że Bóg najpierw nas ukochał. Pisze święty Jan w liście, miłość tym się wyraża, że nie my pierwsi zaczęliśmy miłować Boga, lecz On umiłował nas i posłał swojego Syna jako przebłaganie za nasze grzechy. W Jego miłości po prostu zaistnieliśmy jako ludzie, stworzeni na obraz i podobieństwo. On kocha nas, każdego z osobna, jak kocha swojego jedynego umiłowanego Syna Jezusa. A Jezus po prostu przyszedł objawić to pragnienie Ojca, byśmy byli z Nim jedno, tak samo jak On, czyli w relacjach miłości. Ja w nich, a Ty we mnie, aby w pełni byli doprowadzeni do jedności, tak by świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Moi drodzy, akceptacja nie musi oznaczać ślepoty, braku widzenia niedoskonałości. To postawa, w której drugiemu nie daje po prostu odczuć to, że go przekreślam. Brak akceptacji staje się po prostu równoznaczny z uśmierceniem człowieka. A tacy ludzie stają się podobni, tak mówią, do dzieci, które zlizują wapno ze ściany, gdy po prostu dorośli nie dostrzegają ich potrzeb. Symptomami stają się kompleks niższości, chwalenie złem, by się dowartościować, brak odwagi dokonania zmian, a więc nawrócenia, szukania namiastek radości w nieradzeniu z seksualnością, lęk, agresja, podejrzliwość, obmawianie, moglibyśmy wymieniać. I te symptomy mówią o naszym zagubieniu po grzechu. Kiedy szatan zasiał wątpliwości, że Bóg nie jest szczery w swojej miłości, nie chce naszego szczęścia i trzeba go szukać jakby poza nim. To jest ten dramat obu synów marnotrawnych przy powieści Jezusa o dobrym ojcu. Uwierzyć na nowo, że Bóg kocha mnie takim, jakim jestem, mimo iż we mnie więcej, On wie więcej o mnie niż ja sam wiem o sobie. Gdy uwierzę i przyjmę, że to prawda, że On jest moim Ojcem i chce wyłącznie mego dobra, to znaczy po prostu ja zaczynam budować swoje życie na fundamencie Jego miłości. A w Bogu wszystko jest niepodzielną jednością. Przeciwnie u ludzi, których dzieli czas, przestrzeń, a także i miłość, bo kochamy kogoś bardziej, a innych mniej. My odkrywamy zdolność miłowania, to, że Bóg jest miłością, że On nie kocha jak człowiek na 30, 50, 70%. Bóg zawsze miłuje na 100%. Pani Anna Rastawicka wspomina, jak kiedyś zapytała prymasa: Ojcze, czy ty naprawdę kochasz Gomułkę? Prymas odpowiedział: Aniu, a z czym ty masz problem? Przecież go Pan Bóg kocha. Moi drodzy, oto perspektywa prymasa. Z tej perspektywy podejmujemy wędrówkę z Nim podczas tych rekolekcji, które przygotować nas mają do dnia beatyfikacji, kiedy będziemy jeszcze bardziej czuli na tym placu w Warszawie objawienie miłości Boga w tym człowieku, w prymasie, ale także i to Jego wielkie pragnienie, aby wszyscy na nowo odkryli, że są ukochanymi dziećmi Pana Boga, nawet ci najbardziej zagubieni. Wiara jest więc odwagą akceptacji prawdy objawionej, że Bóg miłuje mnie na 100% akceptuje. Dramat jednak kuszenia trwa, gdy wydarzy się zło i powtarzamy slogan: jak mógł Bóg do tego dopuścić? Wątpimy w Jego miłość. Myślę, że dzisiaj czujemy, jak niejednokrotnie w tym naszym zagrożeniu, jakie teraz przeżywamy z powodu tej zarazy, tego wirusa, który się rozprzestrzenia po całym świecie, jak wielu ludzi też zadaje sobie to pytanie. Czy to rzeczywiście Pan Bóg kocha na 100%? Czy ja jestem Jego umiłowanym dzieckiem? Moi drodzy, mieć odwagę i wierzyć w Boga, to po prostu znaczy przyjąć w pełni prawdę, że On jest miłością. Bez względu na to, co się dzieje z nami w świecie i co nas także i dzisiaj dotyka. Znaczy uwierzyć także, że ta miłość jest nieskończona, że ona się nigdy nie wyczerpie. Łatwo jest wierzyć ogólnie, że Bóg miłuje, ale trudniej, że kocha także i mnie. Chociaż o tym wiemy, to jednak pytamy: a dlaczego kocha mnie? I wynajdujemy tysiące powodów, dla których nie powinien mnie miłować. To owoc, moi drodzy, braku akceptacji siebie. A błąd polega na tym, że budujemy swoją osobowość na sobie, na osobistych kwalifikacjach, a te prędzej czy później muszą runąć. Moi drodzy, jeżeli mówimy, że wyrosła kiedyś wielkość prymasa tysiąclecia, to ona wyrosła właśnie z tych praw, które sobie przywoływaliśmy, wskazując na jego życiorys, a potem próbując go troszeczkę odkryć w tajemnicy Bożego objawienia. Boga, który jest miłością. Odwaga wiary w ojcowską miłość. Akceptacja siebie po prostu jest konsekwencją wiary. Skoro wierzę, że Bóg mnie kocha, akceptuje, jakim jestem, to ja także akceptuję siebie, swoją osobę. Dostrzegam swoją wielkość, godność, świętość, powołanie do świętości, niepowtarzalność, a wszystko to dzięki Jezusowi. Pozwoliłem też im poznać Twoje imię i będę dawał poznać, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich, a także ja w nich. To z Ewangelii świętego Jana. Czy za świętym Janem powiemy: my również uznaliśmy, uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma w nas. Bóg jest miłością. Kto zatem trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg trwa w nim. Wracając jeszcze do księdza prymasa i jego lat młodzieńczych. Pamiętamy, kiedy się rodził, Polska była pod zaborami. A on miał przekazywaną wiarę przez ojca w środowisku rodzinnym Boga, który kocha, nie opuścił ojczyzny. Potem doświadczenia jego, kiedy się uczy, były bardzo podobne. Zawierzenie Panu Bogu, że jest niemożliwe, aby Bóg w ten sposób chciał Polaków czy jakiegoś człowieka karać za to, czy go jakby zapomnieć o nim. Po prostu prymas miał od samego początku gdzieś ukształtowane to wielkie przekonanie, że skoro jest umiłowanym dzieckiem Pana Boga, to także trzeba o tym powiedzieć temu, którego on będzie spotykał na swojej drodze. Żeby dodać odwagi wiary w ojcowską miłość. Taka będzie później, jak się okaże, wspaniała droga młodego kapłana, człowieka, który później zajmie się nauką, który będzie potem biskupem, prymasem, kardynałem kościoła, ojcem soborowym. Moi drodzy, niech ta myśl, jak dzisiaj spojrzeć na prymasa, pomoże nam w tej wędrówce, zanim później przez kolejne dni tych naszych spotkań. Bóg zapłać za uwagę.
Bardzo dziękujemy za to pierwsze takie rozgrzewające nas i zachęcające do tego, żeby prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego raz jeszcze odkryć, poznać i mam nadzieję, że te kolejne katechezy, kolejne słowa księdza biskupa Józefa Szamockiego, który jest z nami, będzie nam i postać, i myśl księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego przybliżał, będą taką zachętą do tego, żeby iść, żeby tę postać odkryć w sobie, przypomnieć ją sobie, no i też tymi myślami, które on nam zostawił, żyć. Prawie 3 minuty po godzinie 9:00. Drodzy, teraz jest oczywiście czas, by podzielić się refleksją, by może coś też uzupełnić ze swojego doświadczenia, spotkań z księdzem prymasem, czy słów, które wypowiadał. Numery telefonu do naszego studia 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dla zagranicy 2 numery 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie dziękuję za katechezę, za takie kazanie by głoszone przez księdza biskupa. Panie Boże, chcę się pomodlić. Wszystkie nasze cierpienia i dobre uczynki ofiarujemy ku większej chwale Bożej. I to do księdza prymasa, to niedaleko nas, bo jestem z Podlasia, z Uzela, może 50 kilometrów. Chciałabym i odwiedzałam nieraz ten domek, ale jeszcze nie wiem, postarzałam się, czy to ten domek, co urodził się jako muzeum. Prymas, kardynał Wyszyński, Boże, o Twoje walczymy królestwo, Boże, o Boże, Ty nam daj zwycięstwo.
Dziękujemy, Halo? Tak, dziękujemy Pani Janino i cieszymy się, że Pani jest i zazdrościmy trochę, że tak blisko prymasa.
Tak jest. No i myślę, że ludzie z Podlasia mają coś z tej duchowości księdza prymasa, takie poczucie, że Pan Bóg ich kocha i myślę, że to jest to dziedzictwo, które musimy po prostu przenieść w następne lata, dni, które są przed nami, bo świat jakby zaczął żyć obok tej miłości do Pana Boga. Mm.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Ewa z Gliwic.
Szczęść Boże, witamy Panie Ewo.
I ja tak troszkę zmieszanymi uczuciami słucham tego, że Pan Bóg nie chce karać. Bo to mi się jakoś, no, w Piśmie Świętym są przykłady karania. Sodoma i Gomora. Albo jeżeli chcesz mieć pożytek z syna, to mu rózg nie żałuj. A w Nowym Testamencie Pan Jezus jednak w tej świątyni te stoły wywracał i bił tymi biczami tych przekupniów, czy jakichś tam bankierów.
Panie Ewo, oddajemy głos księdzu biskupowi.
Ja wiem, że to nie jest zemsta, ale jednak karanie, to mi się wydaje, że jest jeden z atrybutów Pana Boga.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, księże biskupie.
To jest prawda taka, że w tajemnicy miłości Pana Boga nie ma, to co Pani powiedziała, ani chęci zemsty, ani ukarania w takim znaczeniu, żebyś Ty był człowiekiem gdzieś odrzuconym, nieszczęśliwym, gdzieś daleko od Pana Boga, że już nie chce na Ciebie nigdy patrzeć. Przypowieści Pana Jezusa o Bożym miłosierdziu, zwłaszcza o synach marnotrawnych, mówią jakby coś drugiego, jakby inną rzeczywistość, że jednak Bóg czeka na człowieka, który popełnił błędy. To można by tak powiedzieć, Bóg dopuszcza karę. Marnotrawny syn doznał kary przez to, że wszystko stracił, stracił swoją godność, zobaczył dno, w którym się można znaleźć, jeżeli się nie będzie przy ojcu. I dlatego w takim znaczeniu rzeczywiście Pan Bóg dopuszcza, żeby człowiek doświadczył. Czego doświadczysz, jak będziesz daleko ode mnie? To jest tak, jak rodzice nieraz wychowują swoje dzieci. W tym znaczeniu ma pani rację, że no, rodzic się zgadza, że jeżeli powie dziecku, nie rób tego, nie dotykaj, a ono jednak mimo wszystko będzie stawiać na swoim, to w pewnym momencie dozwoli, dopuści, a dotknij tego gorącego pieca, prawda? I potem nieraz sam bardziej rodzic boleje nad tym, że dziecko nie posłuchało jego miłości, tylko no, wolało wrócić jak gdyby do niego przez to, co my nazywamy tym ukaraniem, że no, w takim sensie chyba trzeba było patrzeć na tę sprawę tego, co właśnie dotykamy w mówieniu o Bogu miłosiernym, a miłosierdzie zarazem jest sprawiedliwością. To są po prostu nasze ludzkie określenia. Nieraz w pewnym kontekście mogą troszeczkę coś innego wyrażać, co w danej chwili my myślimy, ale myślę, że w całości, jak się spojrzy na obraz Pana Boga, to rzeczywiście On posyła swojego syna, żeby podjął ten sam nasz los, można by powiedzieć. Poszedł na samo dno za tym ostatnim, największym grzesznikiem, aby go stamtąd wyprowadzić i powiedzieć, że Bóg go kocha. Że ty, odchodząc od Pana Boga, w jakimś sensie sam sobie sprowokowałeś tę karę. Bóg to dopuścił, to prawda.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie, proszę się przedstawić.
Kazimiera jestem.
Pani Kazimiera,
ja
proszę.
Ja sobie przypominam, w tej chwili mam 83 lata. Ja pochodziłam z wioski. Przypominam, jak bierzmował mnie ksiądz kardynał. Jak spojrzałam na tego księdza, mi się tak bardzo spodobał, że nie wyobrażałam sobie, że może mi udzielać ten sakrament bierzmowania. Taki był uśmiechnięty. Taka byłam zadowolona z tego, że sobie nie wyobrażałam, że jak może taki przystojny, taki, jak to nazwać, bierzmowania od kardynała otrzymała. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pani Kazimiero.
Myślę, że wielu ludzi w Polsce jeszcze żyje bardzo szczęśliwych tym, że spotkali księdza prymasa, zwłaszcza wtedy, kiedy wizytował parafię, spotykał się, błogosławił, udzielał sakramentów świętych. Ilu biskupów, ilu kapłanów jeszcze wspomina te chwile. Ja już nie wiem, tak.
Prosimy bardzo, halo.
Tak, tak, słucham. Chciałbym powiedzieć, że mnie...
Jak pana imię jeszcze poprosimy?
Tadeusz.
A pan, dobrze, panie Tadeuszu, słuchamy.
Byłem bierzmowany. I tak teraz, jak słuchałem tego biskupa Sałuckiego, tak, taką przykrość, że taki wielki człowiek, już miałem szczęście spotkać na swojej drodze takiego wielkiego człowieka, bo był bierzmowany, ale już nie był chory, bo moja mama była w takim komitecie organizacyjnym, to było w Guzowie, taka mała parafia i mama opowiadała, ja to w tym czasie, że tak mało rozumiałam, że ksiądz prymas jest chory i tak jak było przyjęcie tam jakieś siadanko czy coś, to mówi, że tak tylko siadłem mleko i tam jeszcze coś takiego, bo mówi, że żołądek. I teraz tak sobie uświadamiam, że to w tym czasie tak było. I cieszę się, że po prostu byłem bierzmowany przez księdza kardynała Wyszyńskiego. Jeszcze w ten czas to chyba nie był kardynałem, tylko biskupem. I tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy, panie Tadeuszu. Księże biskupie.
No i znowuż potwierdza się ta można myśl, którą próbujemy dostrzec, że prymas dotykał miłością, prawda? I dlatego tak go zapamiętaliśmy. To było spotkanie, które rzeczywiście zaiskrzyło na tej linii. Człowiek przekazuje miłość Pana Boga do drugiego, miłość Pana Boga do każdego człowieka. I potem zobaczcie, jak to się niesie później w świecie, jak to wraca w tych dobrych wspomnieniach, prawda?
I żyjmy tymi wspomnieniami. Kwadrans po dziewiątej, księże biskupie, powolutku kończymy te nasze rozmowy, ale nie kończymy spotkań. Prosimy o błogosławieństwo na ten czas takiego wspólnego wędrowania w tym tygodniu z prymasem tysiąclecia.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Amen. Bardzo dziękuję. Ksiądz biskup Józef Szamocki dzisiaj jeszcze o 17:10 przybędzie do nas z kolejną katechezą, z kolejną porcją tych wspaniałych informacji, no i też takiej nauki rekolekcyjnej, bo chyba tak na to spoglądamy. No, księdzu prymasie, bardzo dziękujemy, księże biskupie, i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, no i do usłyszenia dzisiaj jeszcze.
Po południu oczywiście się słyszymy z księdzem biskupem Józefem Szamockim. Ja tylko państwu przypomnę, że o 14:30 również na antenie Radia Maryja radiowa lektura to zapiski więzienne księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, więc też nie przegapmy tego, zachęcajmy się nawzajem, mówmy o tym, że są takie lektury, że są takie katechezy, że w ten sposób też jako Polacy chcemy przygotować się do beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była to pierwsza katecheza z cyklu W oczekiwaniu na beatyfikację księdza kardynała.